Rozdział 17. Kmicic jednak nie wyruszył ani tego dnia, ani następnego, bo groźne wieści poczęły nadchodzić zewsząd do Kejdan. Oto pod wieczór przybiegł goniec z doniesieniem, że chorągwie Mirskiego i Stankiewicza same ruszają ku rezydencji hetmańskiej, gotowe zbrojną ręką upomnieć się o swych pułkowników, że wzburzenie panuje między nimi straszne i że towarzystwo wysłało deputację do wszystkich chorągwi stojących w pobliżu Kejdan i dalej aż na Podlasie do Zabłudowa z doniesieniem o zdradzie hetmańskiej i wezwaniem, by się łączyły w kupę dla obrony ojczyzny. Łatwo było przy tym przewidzieć, że mnóstwo szlachty zleci się do zbuntowanych chorągwi i wytworzy poważną siłę, przeciwko której trudno się będzie opierać w nieobronnych Kejdanach, zwłaszcza że nie na wszystkie pułki, które książę Radziwiłł miał pod ręką, można było liczyć z pewnością. Zmieniło to wyrachowania i wszystkie plany hetmańskie, ale zamiast osłabić w nim ducha, zdawało się go jeszcze podniecać. Ustanowił sam na czele wiernych szkockich regimentów, frajtarii i artylerii wyruszyć przeciw buntownikom i zdeptać ogień w zarodku. Wiedział, że żołnierze bez pułkowników są tylko tłuszczą niesforną, która rozproszy się przed grozą samego imienia hetmańskiego. Postanowił też nie szczędzić krwi i przerazić przykładem całe wojsko, wszystką szlachtę, ba, całą Litwę, aby nie śmiała drgnąć nawet pod żelazną jego ręką. Miało się spełnić wszystko, co zamierzył i spełnić się własnymi jego siłami. Tegoż dnia jeszcze wyjechało kilku oficerów cudzoziemskich do Prus czynić tam nowe zaciągi, a Kejdany wrzały zbrojnym ludem. Regimenta szkockie, rajtaria cudzoziemska, dragoni Mieleszki i Harłampa i lud ognisty pana Korfa gotowały się do wyprawy. Hajducy książęcy, czelać, mieszczanie z Kejdan mieli wzmocnić siły książęce, a na koniec postanowiono przyspieszyć wysłanie uwięzionych pułkowników do Birsz, gdzie bezpieczniej było ich trzymać, niżeli w otwartych Kejdanach. Książę spodziewał się słusznie, że wysłanie do tej odległej fortecy, w której wedle układu musiała już stać załoga szwedzka, zniweczy nadzieję uwolnienia ich w umysłach zbuntowanych żołnierzy i pozbawi sam bunt wszelkiej podstawy. Pan Zagłoba, Skrzetuscy i Wołodyjowski mieli dzielić losy innych. Wieczór już był, gdy do piwnicy, w której siedzieli, wszedł oficer z latarnią w ręku i rzekł: — Zbierajcie się, waszmościowie, iść ze mną. — Dokąd? — pytał niespokojnym głosem pan Zagłoba. — To się pokaże. Prędzej, prędzej. — Idziemy. Wyszli. Na korytarzu otoczyli ich żołnierze szkoccy zbrojni w muszkiety. Zagłoba coraz był niespokojniejszy.
Przecie na śmierć by nas nie prowadzili bez księdza, bez spowiedzi, szepnął do ucha Wołodyjowskiego. Po czym zwrócił się do oficera. Jakże godność, proszę.
A waści co do mojej godności?
Bo mam wielu krewnych na Litwie i miło wiedzieć, z kim ma się do czynienia.
Nie pora sobie świadczyć, ale kiep ten, kto się swego nazwiska wstydzi. Jestem Roch Kowalski, jeśli wać pan chcesz wiedzieć.
Zacna to rodzina. Mężowie dobrzy żołnierze, niewiasty cnotliwe. Moja babka była Kowalska, ale osierociła mnie, nimem na świat przyszedł. A wać pan z Wieruszów, czyli z Korabiów Kowalskich?
Co mnie tu waść będziesz po nocy indagował?
Boś mi pewno krewniak, gdyż i struktura w nas jednaka. Grube masz, wać pan, kości i bary zupełnie jak moje, a ja właśnie po babce urodę odziedziczyłem.
No to się w drodze wywiedziemy, mamy czas.
W drodze? Rzekł Zagłoba.
I wielki ciężar spadł mu z piersi. Odsapnął jak miech i zaraz nabrał fantazji.
Panie Michale, szepnął, nie mówiłem ci, że nam szyi nie utną?
Tymczasem wyszli na dziedziniec zamkowy. Noc już zapadła zupełna. Tu i ówdzie tylko płonęły czerwone pochodnie lub migotały latarki, rzucając niepewne blaski na grupy żołnierzy konnych i pieszych rozmaitej broni. Cały dziedziniec zatłoczony był wojskiem. Gotowano się widocznie do pochodu, bo wszędy znać było ruch wielki. Tu i ówdzie w ciemnościach majaczyły włócznie i rury muszkietów, kopyta końskie szczękały po bruku. Pojedynczy jeźdźcy przebiegali pomiędzy chorągwiami. Zapewne byli to oficerowie rozwożący rozkazy. Kowalski zatrzymał konwój i więźniów przed ogromnym wozem drabiniastym, zaprzężonym we cztery konie.
Siadajcie, waszmościowie, rzekł.
Tu już ktoś siedzi, rzekł gramoląc się za głowa. A nasze łuby?
Łuby są pod słomą, odrzekł Kowalski. Prędzej, prędzej.
A kto tu siedzi?
Spytał Zagłoba, wpatrując się w ciemne postacie wyciągnięte na słomie.
Mirski, Stankiewicz, Oskierko, ozwały się głosy.
Wołodyjowski, Jan Skrzetuski, Stanisław Skrzetuski, Zagłoba, odpowiedzieli nasi rycerze.
Czołem, czołem, czołem.
W zacnej kompanii pojedziem. A gdzie nas wiozą, nie wiecie waszmościowie?
Jedziecie waszmościowie do Birsz, rzekł Kowalski.
To powiedziawszy dał rozkaz. Konwój 50 dragonów otoczył wóz i ruszyli. Więźniowie poczęli rozmawiać z cicha.
Szwedom nas wydadzą, rzekł Mirski.
Tegom się spodziewał.
Wolę siedzieć między nieprzyjaciółmi niż między zdrajcami, odpowiedział Stankiewicz.
A ja bym wolał kulą w łeb, zawołał Wołodyjowski, niż siedzieć z założonymi rękami w czasie takiej wojny nieszczęsnej.
Nie bluźń, panie Michale, odpowiedział Zagłoba, bo z woza, byle pora sposobna przyszła, możesz dać nura, zbierz także.
A z kulą we łbie ciężko uciekać.
Ale ja wiedziałem z góry, że się na to ten zdrajca nie ośmieli.
Radziwiłł by się nie miał na co ośmielić, rzekł Mirski.
Widać, że waś z daleka przyjechał i że jego nie znasz.
Komu on zemstę poprzysięże, ten jakoby był już w grobie, a nie pamiętam przykładu, żeby komu najmniejszą krzywdę odpuścił.
A taki nie śmiał na mnie podnieść ręki, odpowiedział Zagłoba. Kto wie, czy nie mniej waszmościowie szyję zawdzięczacie.
A to jakim sposobem?
Bo mnie Han Krymski okrutnie miłuje za to, żem spisek na jego szyję odkrył, gdym w niewoli w Krymie siedział.
A i nasz pan miłościwy Joannes Kasimirus także się we mnie kocha.
Nie chciał taki syn Radziwiłł z dwoma potentatami zadzierać, gdyż i na Litwie mogliby go dosięgnąć.
I? Co wać pan gadasz? Nienawidzi on króla jak diabeł święconej wody i jeszcze by był na waści zawziętszy, gdyby wiedział, żeś królowi konfident, odpowiedział Stankiewicz.
A ja tak myślę, rzekł Oskierko, że nie chciał hetman sam naszą krwią się mazać, żeby odium na siebie nie ściągnąć, ale przysiągłbym, że ten oficer wiezie rozkaz do Szwedów w Birżach, żeby nas natychmiast rozstrzelali.
Oj, rzekł Zagłoba.
Umilkli na chwilę. Tymczasem wóz wtoczył się już na rynek kiejdański. Miasto spało. W oknach nie było świateł, jeno psy przed domami ujadały zapalczywie na przeciągający orszak.
Wszystko jedno, rzekł Zagłoba. Zawsześmy zyskali na czasie. Może i przypadek nam posłużyć, a może i fortel, jaki przyjdzie do głowy.
Tu zwrócił się do starych pułkowników.
Waszmościowie mało mnie znacie, ale spytajcie się moich towarzyszów, w jakich bywałem opałach, a dlatego się zawdy wydostał na pole. Powiedzcie no mnie, co to za oficer, który nad konwojem ma komendę? Zaliby mu nie można wyperswadować, żeby się zdrajcy nie trzymał, jeno przy ojczyźnie stanął i z nami się połączył?
To Roch Kowalski z Korabiów Kowalskich, odrzekł Oskierko. Ja go znam. Tak samo mógłbyś waszmość jego koniowi perswadować, bo dalibóg nie wiem, który głupszy.
A że to zrobili go oficerem?
On umie leszki w dragonach chorągiew nosi, do czego rozumu nie potrzeba. A zrobili go oficerem, bo się księciu z pięści podobał, gdyż podkowy łamie i schowanymi niedźwiedziami w pół się bierze. A takiego jeszcze nie znalazł, którego by nie rozciągnął.
Takiż to z niego osiłek?
Że osiłek to osiłek. A przy tym, żeby mu zwierzchnik powiedział, rozwaliłbym ścianę, to bez chwili namysłu zacząłby zaraz w nią trykać. Przykazano mu, by nas do Birsz odwiózł, to i odwiezie, choćby się ziemia zapaść miała.
Proszę, rzekł Zagłoba, który z wielką uwagą słuchał tej rozmowy. Rezolutny to jednak chłop.
Bo u niego rezolutność z głupotą jedno stanowi. Zresztą, jak ma czas, a nie je, to śpi. Zadziwiająca rzecz, której byście, wać panowie, nie uwierzyli. Przecie on raz 48 godzin w cekhausie przespał i ziewał jeszcze, gdy go stapczana ściągnęli.
Okrutnie mi się ten oficer podoba, rzekł Zagłoba, bo zawsze lubię wiedzieć, z kim mam sprawę.
To rzekłszy, zwrócił się do Kowalskiego.
A przybliż, no, się, wać pan,
zawołał protekcjonalnym tonem.
Czego?
Pytał Kowalski, zwracając konia.
Nie masz nogożałki?
Mam.
Dawaj.
Jak to dawaj?
Bo widzisz, mości Kowalski, żeby to było nie wolno, to byś miał rozkaz nie dawać, a że nie masz rozkazu, więc dawaj.
Rzekł zdumiony pan Roch.
Jako żywo. A cóż to mi mus?
Mus, nie mus, ale ci wolno. A godzi się krewnego wspomóc i starszego, któren gdyby się był z waściną matką ożenił, mógłby jak nic być twoim ojcem.
Jakiś mi tam wać pan krewny.
Bo są podwójni kowalscy. Jedni się wieruszową pieczętują, na której kozioł w tarczy jest wyimaginowany z podniesioną zadnią nogą, a drudzy kowalscy mają za klejnot korab, na którym przodek ich kowalski z Anglii przez morze do Polski przyjechał i ci są moi krewni, a to przez babkę i dlatego, że ja także korabiem się pieczętuję.
Dla Boga, toś waść naprawdę mój krewniak.
Alboś korab?
Korab!
Moja krew, jak mi Bóg miły, zawołał Zagłoba. Dobrze, żeśmy się spotkali, bo ja tu w rzeczy samej na Litwę do Kowalskich przyjechałem. A chociażem w opresji, a ty na koniu i na wolności, chętnie bym cię wziął w ramiona, bo co swój, to swój.
Cóż ja wać panu poradzę, kazali cię odwieźć do Birsz, to odwiozę. Krew krwią, a służba służbą.
Mów mi, wuju, rzekł Zagłoba.
Masz, wuj, gorzałki, rzekł pan Roch. To mi wolno. Zagłoba przyjął chętnie manierkę i napił się do woli. Po chwili miłe ciepło poczęło mu się rozlewać po wszystkich członkach, w głowie uczyniło mu się jasno, a umysł stał się jasny.
Zleź no z konia, rzekł do pana Rocha, i przesiądź się trochę na wóz, pogawędzimy, bo chciałbym, żebyś mi co o rodzinie opowiedział. Szanuję ja służbę, ale to ci przecie wolno.
Kowalski przez chwilę nie odpowiadał. Nie było zakazu, rzekł wreszcie. I wkrótce potem siedział już na wozie koło pana Zagłoby, a raczej rozciągnął się na słomie, którą wóz był wyładowany. Pan Zagłoba uściskał go serdecznie.
Jakże się miewa twój stary, bodajże cię. Zapomniałem, jak mu na imię.
Też Roch.
A i słusznie, Roch spłodził Rocha, to jest wedle przykazania. Powinieneś swego syna także Rochem nazwać, aby każdy dudek miał swój czubek.
A żonaty jesteś? Pewnie, że żonaty. Ja jestem Kowalski, a to jest pani Kowalska. Innej nie chcę. To rzekłszy, młody oficer podniósł do oczu panu Zagłobie głownie ciężkiej dragońskiej szabli i powtórzył. Innej nie chcę.
Słusznie, rzekł Zagłoba. Okrutnie mi się podobasz, Rochu, synu Rocha. Żołnierz najlepiej akomodowany, gdy nie ma innej żony jak taka. I to ci jeszcze powiem, że prędzej ona po tobie, niż ty po niej owdowiejesz. Szkoda jeno, że młodych rochów mieć z nią nie będziesz, bo widzę, żeś bystry kawaler i szkoda by było, gdyby taki ród miał zaginąć.
Owa, rzekł Kowalski, jest nas sześciu braci.
I wszystko rochy?
Jakbyś wuj wiedział, że każden, jeśli nie na pierwsze, to na drugie ma roch, bo to nasz szczególniejszy patron.
A, napijmy się no jeszcze.
A dobrze. Zagłoba znów przechylił manierkę, ale nie wypił całej, jeno oddał ją oficerowi i rzekł
– do dna, do dna. – Szkoda, że cię nie mogę widzieć – mówił dalej. – Noc taka ciemna, choć w pysk daj. Własnych palców byś nie poznał. – Słuchaj no, mości Rochu, a gdzie to te wojsko miało wychodzić z Kiejdan, gdyśmy wyjeżdżali?
– A na buntowników.
– Bóg najwyższy wie, kto tu buntownik, czy ty, czy oni.
– Ja buntownik? – Jakże to? Co mnie mój hetman każe, to czynię.
Ale hetman nie czyni tego, co mu król jegomość każe, bo pewnie mu nie kazał ze Szwedami się łączyć. Nie wolał, żebyś to Szwedów bić niż mnie, krewnego, w ręce im wydawać.
Może by mi wolał, ale co rozkaz, to słuch.
I pani Kowalska by wolała. Znam ja ją. Między nami mówiąc, hetman się przeciw królowi i ojczyźnie zbuntował. Nie powtarzaj tego nikomu, ale tak jest. I wy, co mu służycie, także się buntujecie.
Tego mnie się słuchać nie godzi. Hetman ma swoją zwierzchność, a ja mam swoją, właśnie hetmańską, i Bóg by mnie skarał, gdybym się jej przeciwił.
Niesłychana to rzecz. Zacnie mówisz, ale uważ no, Rochu, gdybyś tak wpadł w ręce onych buntowników, to i ja byłbym wolny i nie twoja by była wina, bo nec Hercules contra plures. Nie wiem, gdzie się tam te chorągwie znajdują, ale ty musisz wiedzieć. I widzisz, moglibyśmy trochę ku nim nawrócić.
Jakże to?
A gdybyś tak umyślnie ku nim zjechał?
Nie byłoby twojej winy, jeśli by nas odbili. Nie miałbyś mnie na sumieniu, a mieć krewniaka na sumieniu, wierzaj mi, to straszny ciężar.
A co wuj gadasz? Dalibóg, zlezę z woza i na konia siędę. Nie ja będę miał wuja na sumieniu, jedno pan hetman. Pókim żyw, nie będzie z tego nic.
Nie, to nie, rzekł Zagłoba. Wolę to, że szczerze mówisz, chociaż pierwej byłem twym wujem niż Radziwiłł twoim hetmanem. A czy ty wiesz, Rochu, co to jest wuj?
Wuj to wuj.
Bardzoś to roztropnie wykalkulował, ale przecie, gdzie ojca nie ma, tam pismo mówi, wuja słuchał będziesz. Jest to jakby rodzicielska władza, której grzech, Rochu, się sprzeciwić. Bo nawet i to zauważ, że kto się ożeni, ten snadnie ojcem być może, ale w wuju płynie ta sama krew, co w matce. Nie jestem ci wprawdzie bratem twej matki, ale moja babka musiała być ciotką twej babki, więc poznaj to, że powaga kilku pokoleń we mnie spoczywa, bo jako wszyscy na tym świecie jesteśmy śmiertelni, tedy władza z jednych na drugich przechodzi i ani hetmańska, ani królewska nie może jej negować, ani nikogo zmuszać, żeby się oponował. Co prawda, to święte. Mali hetman wielki, czy też dajmy na to polny, prawo nakazać, nie już szlachcicowi i towarzyszowi, ale lada jakiemu ciurze, żeby się na ojca, matkę, na dziada albo na starą, ociemniałą babkę porywał? Odpowiedz no to, Rochu, mali prawo?
He? Spytał sennym głosem Kowalski.
Na starą, ociemniałą babkę, powtórzył pan Zagłoba. Kto by się wączas chciał żenić i dzieci płodzić albo się wnuków doczekać? Odpowiedz i na to, Rochu.
Ja jestem Kowalski, a to pani Kowalska, mówił coraz senniej oficer.
Kiedy chcesz, niech i tak będzie, odpowiedział Zagłoba. Lepiej to nawet, że nie będziesz miał dzieci, bo mniej kpów będzie po świecie grasowało. Nieprawda, Rochu?
Zagłoba nadstawił ucho, ale nie usłyszał już żadnej odpowiedzi.
Rochu, Rochu, zawołał z cicha.
Pan Roch spał jak zabity.
Śpisz?
Mruknął Zagłoba.
Czekajże, zdejmę ci ten żelazny garnek z głowy, bo ci niewygodnie. Opończa dusi cię pod szyją, jeszcze by cię krew zalała. Co bym był za krewniak, żebym cię nie miał ratować?
Tu ręce pana Zagłoby poczęły poruszać się z lekka koło głowy i szyi Kowalskiego. Na wozie spali wszyscy głębokim snem. Żołnierze kiwali się także na kulbakach. Inni, jadący w przedzie, podśpiewywali z cicha, wypatrując zarazem pilno drogi, bo noc, choć niedżdżysta, była bardzo ciemna. Jednakże po niejakim czasie żołnierz prowadzący tuż za wozem konia ujrzał w ciemnościach opończe i jasny hełm swego oficera. Kowalski, nie zatrzymując wozu, zsunął się i kiwnął, by mu podano rumaka. Po chwili siedział już na nim. — Panie komendancie, a gdzie staniemy na popas? — pytał wachmistrz, zbliżywszy się ku niemu. Pan Roch nie odpowiedział ani słowa i ruszył naprzód, minął zwolna jadących na przedzie i znikł w ciemnościach. Nagle do uszu dragonów doszedł tętent szybkiego biegu konia. — Skokiem komendant ruszył — mówili między sobą. — Pewnie chce obaczyć, czy jakiej karczmy nie ma blisko. — Czas, by już koniom popasać. Czas!
Tymczasem upłynęło pół godziny, godzina, dwie, a pan Kowalski ciągle widać jechał naprzód, bo go nie było jakoś widać. Konie znużyły się bardzo, zwłaszcza przy wozie, i poczęły się wlec wolno. Gwiazdy schodziły z nieba. — Skoczno, który do komendanta — rzekł wachmistrz — powiedz mu, że szkapy ledwie nogi ciągnął, a wozowe ustały. Jeden z żołnierzy wyruszył naprzód, ale po godzinie wrócił sam. — Komendanta, ani śladu, ani popiołu — rzekł. — Musiał z mile naprzód wyjechać. Żołnierze poczęli mruczeć z nieukontentowaniem.
— Dobrze mu, bo się przez dzień wyspał i teraz na wozie, a ty się człeku kołacz po nocy ostatnim tchem końskim i swoim.
— Toć tu karczma o dwie staje — mówił ten sam żołnierz, który jeździł naprzód. — Myślałem, że go tam znajdę, ale gdzie tam? Słuchałem, czy konia nie usłyszę, nic nie słychać. Diabli wiedzą, gdzie zajechał. — Staniem tam i tak — rzekł wachmistrz. — Trzeba szkapom wytchnąć.
Jakoż zatrzymali wóz przed karczemką. Żołnierze pozłazili z koni i jedni poszli kołatać do drzwi, drudzy odpasywali wiązki siana wiszące za kulbakami,
aby konie choć z rąk pokarmić. Jeńcy na wozie rozbudzili się, gdy ruch wozu ustał.
A gdzie to jedziemy? Pytał stary pan Stankiewicz.
Po nocy nie mogę rozeznać, odparł Wołodyjowski, zwłaszcza, że nie na Upite jedziemy.
Wszakże to do Birsz na Upite z Kiejdan się jedzie? Spytał Jan Skrzetuski.
Tak jest, ale w Upicie stoi moja chorągiew, o którą książę widać obawiał się, by nie oponowała, więc kazał inną drogą jechać. Zaraz za Kiejdanami wykręciliśmy do Dalnowa i Kroków. Stamtąd pojedziemy pewnie na Bejsagołę i Szawle.
Trochę to z drogi, ale przez to Upita i Poniewierz zostaną na prawo. Po drodze nie ma tam żadnych chorągwi, bo wszystkie, co były, ściągnięto ku Kiejdanom, aby je mieć pod ręką.
A pan Zagłoba, rzekł Stanisław Skrzetuski, śpi smaczno i chrapie, zamiast o fortelach myśleć, jak to sobie obiecywał.
Niech śpi, wzmożyła go widać rozmowa z tym głupim komendantem, do którego krewieństwa się przyznawał. Widać chciał go sobie skaptować, ale to na nic. Kto dla ojczyzny Radziwiła nie opuści, ten go pewnie dla dalekiego krewnego nie opuści.
Zali oni naprawdę są krewni? Zapytał Oskierko.
Oni? Tacy oni krewni, jak ja zwać panem, odpowiedział Wołodyjowski. Gdyż co pan Zagłoba mówił o wspólności klejnotu, to i to nieprawda, bo ja wiem dobrze, że jego klejnot woła się w czele.
A gdzie to pan Kowalski?
Musi być przy ludziach albo w karczmie.
Chciałbym go prosić, by mi pozwolił na konia, którego żołnierskiego siąść, mówił Mirski, bo mi kości zdrętwiały.
Na to się pewnie nie zgodzi, odparł Stankiewicz, bo noc ciemna, łatwo by szkapie ostrogi dać i czmychnąć. Kto by tam i dogonił?
Dam mu kawalerski parol, że nie będę ucieczki tentował. Zresztą już i świtać zapewne zacznie.
Żołnierzu, a gdzie to komendant? Pytał Wołodyjowski, stojącego w pobliżu Dragona.
A kto jego wie?
Jak to kto jego wie? Kiedy ci mówię, żebyś go zawołał, to go zawołaj.
Kiedy my sami nie wiemy, panie pułkowniku, gdzie on jest, odrzekł Dragon. Jak zlazł z wozu i ruszył naprzód, tak do tej pory nie wrócił.
Powiedz, że mu jak wróci, że chcemy z nim mówić.
Wedle woli pana pułkownika, odrzekł żołnierz.
Jeńcy umilkli. Od czasu do czasu tylko głośne poziewanie rozlegało się na wozie, obok konie chrupotały siano. Żołnierze koło wozu, wsparci na kulbakach, drzemali. Inni gwarzyli z cicha lub posilali się, czym kto miał, bo pokazało się, że karczemka była opuszczona i że nikt w niej nie mieszkał. Już też i noc poczęła blednąć. Na wschodniej stronie ciemne tło nieba poszarzało nieco, gwiazdy gasły zwolna i świeciły migotliwym, niepewnym światłem, a za tym i dach karczemki posiwiał, drzewa przy niej rosnące jęły się bramować srebrem, konie i ludzie zdawali się wynurzać z cienia. Po chwili już i twarze można było rozeznać i żółtą barwę opończy. Hełmy poczęły odbijać blask poranny. Pan Wołodyjowski roztworzył ręce i przeciągnął się, ziewając przy tym od ucha do ucha, po czym spojrzał na uśpionego pana Zagłobę. Nagle rzucił się w tył i zakrzyknął – niechże go kule biją na Boga, moście panowie, patrzcie!
– Co się stało? – pytali pułkownicy, otwierając oczy.
– Patrzcie! Patrzcie! – wołał Wołodyjowski, ukazując palcem uśpioną postać. Jeńcy zwrócili wzrok we wskazanym kierunku i zdumienie odbiło się na wszystkich twarzach. Pod burką i w czapce pana Zagłoby spał snem sprawiedliwego pan Roch Kowalski – Zagłoby zaś nie było na wozie.
Umknął. Jak mi Bóg miły, mówił zdumiony Mirski, oglądając się na wszystkie strony, jakby oczom własnym jeszcze nie wierzył.
To kuty frant, niech go kaduk, zakrzyknął Stankiewicz.
Zdjął hełm i żółtą opończę z tego kpa i umknął na jego własnym koniu. Jako w wodę wpadł. A zapowiedział, że się fortelem wydostanie. Tyle go będą widzieli.
Mości panowie! Mówił z uniesieniem Wołodyjowski. Nie znacie jeszcze tego człowieka, a ja już wam dziś przysięgnę, że on i nas jeszcze wydostanie. Nie wiem jak, kiedy, jakim sposobem, ale przysięgnę.
Dalibóg, o czym się wierzyć nie chcę, mówił Stanisław Skrzetuski.
Wtem żołnierze spostrzegli, co się stało. Uczynił się między nimi gwar. Jedni przez drugich biegli do wozu i wybałuszali oczy na widok swego komendanta przebranego w wielbłądzią burkę, w rysi kołpaczek i uśpionego głęboko.
Wachmistrz począł go szarpać bez ceremonii. — Panie komendancie! Panie komendancie!
— Ja jestem Kowalski, a to pani Kowalska — mruczał pan Roch.
— Panie komendancie, więzień uciekł! Kowalski siadł na wozie i otworzył oczy.
— Czego?
— Więzień uciekł, ten gruby szlachcic, który z panem komendantem rozmawiał. Oficer oprzytomniał. — Nie może być! — zakrzyknął przerażonym głosem. — Jak to? Co się stało? Jakim sposobem uciekł? — W hełmie i w opończy pana komendanta. Żołnierze go nie poznali, noc była ciemna. — Gdzie mój koń? — krzyknął Kowalski. — Nie ma konia. Ów szlachcic właśnie na nim uciekł.
— Na moim koniu?
— Tak jest. Kowalski wziął się za głowę. — Jezusie Nazareński, królu żydowski! Po chwili krzyknął — dawajcie tego psia wiarę, tego takiego syna, który mu konia podał. — Panie komendancie, żołnierz nic nie winien. Noc była ciemna, choć w pysk daj, a on zdjął waszej mości hełm i opończę. Przejeżdżał tuż koło mnie i ja mnie poznał. Żeby wasza mość nie była siadała na wóz, nie mógłby on tego dokazać. — bijże mnie! — wołał nieszczęśliwy oficer. — Co czynić, wasza mość? — Bij go! Łapaj! To się na nic nie zdało. On na koniu waszej mości, a to najlepszy koń. Nasze, zdrożony okrutnie, on zaś o pierwszych kurach umknął. Nie zgonim. — Szukaj wiatru w polu — rzekł Stankiewicz. Kowalski zwrócił się ku więźniom z wściekłością. — Waszmościowie, pomogliście mu do ucieczki. — Ja waściom! — tu złożył olbrzymie pięści i począł zbliżać się ku nim. Wtem Mirski rzekł groźnie — nie krzycz waści, bacz, że do starszych od siebie mówisz. Pan Roch drgnął i mimo woli wyprostował się, bo rzeczywiście jego powaga wobec takiego Mirskiego była żadna i wszyscy owijeńcy przenosili go o głowę godnością i znaczeniem. Stankiewicz dodał — Gdzie z panu kazali nas wieść, to wieś, ale głosu nie podnoś, bo jutro możesz iść pod komendę każdego z nas. Pan Roch wytrzeszczał oczy i milczał. Nie ma co, panie Rochu, podrwiłeś głową, rzekł Oskierko. To, co mówisz, żeśmy mu pomogli, to głupstwo, bo naprzód spaliśmy jako i ty, a powtórę, każdy by pierwej sobie pomógł niż innemu. Ale as pan podrwiłeś głową. Niczyjej tu winy nie ma, jeno twoja. Pierwszy kazałbym cię rozstrzelać za to, bo żeby oficer rozsypiał się jako borsuk, a więźniowi pozwolił uciec w swoim własnym hełmie i opończy, ba, na swoim własnym koniu, toż to niesłychana rzecz, która się od początku świata nie zdarzyła. Stary lis wyprowadził młodego w pole, rzekł Mirski.
Jezus Maria, to ci ja i szabli nie mam, krzyknął Kowalski.
Albo się jemu szabla nie przyda, mówił uśmiechając się Stankiewicz. Słusznie pan Oskierko mówi, podrwiłeś głową, kawalerze. Pistoleciska też musiałeś mieć w olstrach.
A były, rzekł jak nieprzytomny Kowalski. Nagle porwał się obu rękoma za głowę. I list księcia pana do komendanta Birżańskiego. Co ja nieszczęsny teraz uczynię, zginąłem na wieki. Bóg daj mi kula w łeb.
— To cię nie minie — rzekł poważnie Mirski. — Jakże to nas będziesz teraz do Birż wiózł? Co się stanie, jeśli ty powiesz, że nas jako więźniów przywozisz, a my, starsi godnością, powiemy, że to ty masz być do lochu wrzucon? Komu myślisz, dadzą wiarę, zalim nie masz, że komendant szwedzki zatrzyma nas dlatego tylko, że go pan Kowalski będzie o to prosił? Prędzej nam zawierzy i ciebie w podziemiu zamknie.
— Zginąłem, zginąłem. — jęczał Kowalski.
— Głupstwo — rzekł Wołodyjowski. — Co robić, panie komendancie? — pytał wachmistrz.
— Ruszaj do wszystkich diabłów — krzyknął Kowalski. — Zali ja wiem, co robić, gdzie jechać, bodaj cię pioruny zabiły.
— Jedź, jedź do Birż, obaczysz — rzekł Mirski.
— Zawracaj do Kiejdan — krzyknął Kowalski.
— Jeśli cię tam pod murem nie postawią i nie rozstrzelają, to niech mnie Szczecina pokryje — rzekł Oskierko. Jakże to przed obliczem hetmańskim staniesz? Tfu, hańba cię czeka i kula w łeb, nic więcej.
Bom nic więcej nie wart, zakrzyknął nieszczęśliwy młodzian.
Głupstwo, panie Rochu, my jedni możemy cię ratować, mówił Oskierko. Znasz, żeśmy z hetmanem gotowi byli iść na kraniec świata i zginąć. Więcej mieliśmy zasług, większą szarżę od ciebie. Wylewaliśmy nieraz krew za ojczyznę i zawsze chętnie ją wylejem,
ale hetman zdradził ojczyznę, wydał ten kraj w ręce nieprzyjaciół, sprzymierzył się z nimi przeciw miłościwemu panu naszemu, któremuśmy wierność zaprzysięgli. Zalito, myślisz, że żołnierzom jak my łatwo przyszło wypowiedzieć obediencję zwierzchności, postąpić przeciw dyscyplinie, hetmanowi własnemu się oponować? Ale kto dziś z hetmanem, ten przeciw ojczyźnie. Kto dziś z hetmanem, ten przeciw majestatowi. Kto dziś z hetmanem, ten zdrajca króla i Rzeczypospolitej. Dlatego to rzuciliśmy buławy pod nogi hetmańskie, bo cnota i obowiązek, i wiara, i honor tak nakazywały. I któż to uczynił? Zali ja jeden? Nie, i pan Mirski, i pan Stankiewicz, najlepsi żołnierze, najcnotliwsi ludzie. Kto przy nim został? Warchoły. A ty czemu nie idziesz śladem lepszych od ciebie i mądrzejszych, i starszych? Chcesz hańbę ściągnąć na własne imię? Zdrajcą być ogłoszony? Wejdź w siebie. Zapytaj sumienia, co ci czynić należy, czy przy Radziwile zdrajcy zdrajcą zostać, czyli iść z nami, którzy ostatni dech chcemy za ojczyznę puścić, ostatnią kroplę krwi za nią wylać. Bodajby ziemia nas pożarła, nimeśmy hetmanowi obediencję wypowiedzieli, ale bogdajby dusze nasze z piekła nie wyjrzały, jeżeli byśmy króla i ojczyznę dla prywaty Radziwiła mieli zdradzić. Mowa ta wielkie na panu Rochu zdawała się czynić wrażenie. Oczy wytrzeszczył, usta otworzył i po chwili rzekł: czego wasz mościowie ode mnie chcecie? Byś z nami razem poszedł do wojewody witebskiego, który przy ojczyźnie będzie się oponował. Ba, kiedy ja mam rozkaz do Birż wasz mościów odwieść. Gadajże z nim, rzekł Mirski. To też chcemy, byś nie usłuchał rozkazu. Byś hetmana opuścił i z nami poszedł, zrozumże, rzekł zniecierpliwiony Oskierko. Mówcie sobie, wasze moście, co chcecie, a z tego nie będzie nic. Ja żołnierz. Co by ja był wart, gdybym hetmana opuścił? Nie mój rozum, tylko jego. Nie moja wola, tylko jego. Jak on zgrzeszy, to on będzie i za mnie, i za siebie odpowiadał, a moja psia powinność jego słuchać. Ja tam prosty człowiek, czego ręką nie zrobię, tego i głową, ale to wiem, żem słuchać powinien i kwita. Róbże, co chcesz, zakrzyknął Mirski. Już to mój grzech, mówił dalej Roch, że ja do Kiejdan kazał nawracać, bo mnie kazali do Birż jechać. Jeno, żem zgłupiał przez tego szlachcica, który choć krewny, a taką rzecz mi uczynił, której by i obcy nie uczynił. Żeby to nie krewny, ale krewny. Boga on w sercu nie miał, że i szkapę mi zabrał, i łaski książęcej mnie pozbawił i karę na szyję sprowadził. Taki to krewny. A wasz mościowie do Birż pojedziecie, niech potem będzie co chce. Szkoda czasu, panie Oskierko, rzekł Wołodyjowski. A zawracać do Birż, kądle, krzyknął na dragonów Kowalski. I zawrócili znów do Birż. Pan Roch kazał jednemu z dragonów wsiąść na wóz, sam zaś usadowił się na jego koniu i jechał tuż przy więźniach, powtarzając jeszcze przez pewien czas: krewny, i żeby taką rzecz uczynić. Więźniowie, słysząc to, chociaż niepewni swego losu i zmartwieni ciężko, nie mogli przecie wstrzymać śmiechu, aż na koniec pan Wołodyjowski rzekł: pociesz, że się wać pan mości Kowalski, bo nie takich jak ty na haków mąż prowadził. Samego Chmielnickiego on chytrością przewyższył i już co do fortelów, nikt nie może iść z nim w paragon. Kowalski nie odrzekł nic, jeno odjechał trochę od wozu, bojąc się szyderstw. Wstydził się zresztą i więźniów, i własnych żołnierzy, i tak był strapiony, że aż żal było na niego patrzeć. Tymczasem pułkownicy rozmawiali o panu Zagłobie i jego cudownej ucieczce. Zadziwiająca to jest rzecz w istocie, mówił pan Wołodyjowski, że nie masz w świecie takowych terminów, z których by ten człowiek nie potrafił się salwować. Gdzie męstwem i siłą nie poradzi, tam się fortelem wykręci. Inni tracą fantazję, gdy im śmierć nad szyją zawiśnie, albo polecają się Bogu, czekając, co się stanie, a on zaraz poczyna głową pracować i zawsze coś wymyśli. Mężny on w potrzebie bywa jako Achilles, ale woli Ulissesa iść śladem. Nie chciałbym ja jego pilnować, choćby go łańcuchami spętano, rzekł Stankiewicz, bo to nic, że ucieknie, ale jeszcze na śmiech i na konfuzję człowieka narazi. A jakże, rzekł pan Michał, Będzie on teraz Kowalskiego do końca życia wyśmiewał. A niech Bóg broni dostać się na jego język, bo ostrzejszego w całej Rzeczypospolitej nie ma. A gdy jeszcze zacznie, jako ma zwyczaj, koloryzować rzecz swoją, tedy od śmiechu ludzie pękają. Ale w potrzebie mówisz, wać pan, że i szablą potrafi się zastawić, pytał Stankiewicz. Jakże? Toż on na oczach całego wojska usiekł pod zbarażem Burłaja.
Nie, dali Bóg, zakrzyknął Stankiewicz, takiego jeszcze nie widziałem.
Wielką on już nam przysługę oddał swoją ucieczką, mówiło Skierko, bo listy hetmańskie zabrał, a kto wie, co tam w nich było przeciw nam napisano. Nie wierzę ja w to, iżby komendant szwedzki w Birżach miał dać ucho nam, nie Kowalskiemu. Tego nie będzie, gdyż my przyjedziemy jako więźniowie, a on jako dowodzący konwojem. Ale że tam nie będą wiedzieli, co z nami czynić, to rzecz pewna. W każdym razie głów nam nie poucinają, a to grunt. Ja też tak tylko mówiłem, odpowiedział Mirski, aby Kowalskiego do reszty skonfundować. Ale co waszmość mówisz, że nam głów nie poucinają, to dalibóg niewielka pociecha. Wszystko się tak składa, że lepiej nie żyć, bo to już pewno, że teraz jeszcze jedna wojna i to domowa wybuchnie, a to już będzie ostatnia zguba. Po co ja, stary, mam na te rzeczy patrzeć? Albo ja, który inne czasy pamiętam, rzekł Stankiewicz. Tegoście waszmościowie nie powinni mówić, bo miłosierdzie boskie większe od ludzkiej złości, a jego ręka wszechmocna może nas z toni wyrwać właśnie wtedy, kiedy się najmniej będziem spodziewali. Święte słowa wać pana, rzekł Jan Skrzetuski. I nam, ludziom spod chorągwi księcia nieboszczyka Jeremiego, ciężko żyć teraz, bośmy do zwycięstw przywykli, a przecie chce się jeszcze ojczyźnie posłużyć, byle Pan Bóg dał wreszcie wodza, nie zdrajcę, ale takiego, któremu by człowiek mógł całym sercem i całą duszą zaufać. Oj, prawda, prawda, rzekł pan Wołodyjowski. Człek by się bił dzień i noc.
A to ja waściom powiem, iż to największa desperacja, rzekł Mirski, bo przez to każdy jakoby w ciemności brodzi i sam siebie pyta, co czynić. I niepewność go dusi jako zmora. Nie wiem, jak tam waszmościów, ale mnie i duszny niepokój targa. I gdy pomyślę, że to ja buławę pod nogi hetmanowi rzuciłem, żem do oporu i buntu był przyczyną, to mi resztki siwizny na łbie ze strachu stają. Tak jest. Ale co czynić wobec jawnej zdrady? Szczęśliwi, którzy podobnych pytań nie potrzebowali sobie zadawać i responsów duszy szukać. Wodza, wodza daj nam, panie miłosierny, mówił Stankiewicz, wznosząc oczy ku niebu.
Mówią, że wojewoda witebski okrutnie zacny pan, pytał Stanisław Skrzetuski.
Tak jest, odparł Mirski, ale on buławy ni wielkiej, ni polnej nie ma i zanim go król jegomość godnością hetmańską nie przyozdobi, może tylko na własną rękę poczynać. Nie pójdzie on do Szwedów ani gdzie indziej, to pewna. Pan Gosiewski, hetman polny, w niewoli u Radziwiła. Bo on też zacny człowiek, odparł Skierko. Jak mnie wieść o tym doszła, ażem zmartwiał i zaraz przeczuwałem coś złego.
Pan Michał zamyślił się i po chwili rzekł: byłem raz w Warszawie i poszedłem na królewskie pokoje, a pan nasz miłościwy jako się w żołnierzach kocha i że to chwalił mnie po potrzebie beresteckiej, tak tedy poznał mnie od razu i kazał przyjść na obiad. Na onym obiedzie widziałem także pana Czarnieckiego, bo właściwie dla niego była uczta. Podochocił tedy sobie król jegomość i począł pana Czarnieckiego za głowę ściskać, a w końcu rzekł: choćby takie czasy przyszły, żeby mnie wszyscy opuścili, ty mi wiary dochowasz. Na własne uszy słyszałem jakoby proroczym duchem wymówione. Pan Czarniecki od afektu prawie mówić nie mógł, jeno powtarzał: do ostatniego tchu, do ostatniego tchu, a wączas król jegomość zapłakał.
Kto wie, czy nie prorocze to były słowa, bo czasy klęski już nadeszły, rzekł Mirski.
Pan Czarniecki, wielki żołnierz, odparł Stankiewicz. Nie masz już takiej gęby w Rzeczypospolitej, która by jego imienia nie powtarzała. Powiadają, mówił Skrzetuski, że Tatarowie, którzy pana rewerę Potockiego przeciw Chmielnickiemu posiłkują, tak się w panu Czarnieckim kochają, iż nie chcą iść tam, gdzie jego nie ma.
Szczera to prawda, rzekł Oskierko.
Słyszałem, jak to w kejdanach przy księciu hetmanie powiadano. Wszyscyśmy wówczas pana Czarnieckiego okrutnie sławili,
A księciu było to nie w smak, bo się zmarszczył i rzekł: jest oboźnym koronnym, ale tak samo mógłby być u mnie w Tykocinie pod starościm. Inwidia widać go już kąsała. Wiadoma to rzecz, że występek znieść światła cnoty nie może. Tak to rozmawiali uwięzieni pułkownicy, po czym znów rozmowa zwróciła się na pana Zagłobę. Pan Michał Wołodyjowski zaręczał, że mogą się od niego pomocy spodziewać, bo to nie taki człowiek, żeby miał przyjaciół w nieszczęściu opuszczać. Pewien jestem, mówił, że on do Upity uciekł, gdzie moich ludzi znajdzie, jeżeli ich jeszcze nie rozbito lub do Kejdan przemocą nie ściągnięto. Z nimi na ratunek sam wyruszy, chyba by nie chcieli iść, czego się po nich nie spodziewam, bo w Chorągwi Laudańskich ludzi najwięcej, a ci mnie miłują. Ale to i radziwiłowscy dawni klienci, zauważył Mirski. Prawda? Wszelako jak się o wydaniu Litwy Szwedom dowiedzą, o uwięzieniu pana hetmana polnego, pana kawalera judyckiego, wasz mościów i mnie, okrutnie to ich serca od Radziwiła odwróci. To uczciwa szlachta, a już tam pan Zagłoba niczego nie zaniedba, aby sadzami hetmana odmalować i lepiej to potrafi niż każdy z nas. Ba, rzekł Stanisław Skrzetuski, a my tymczasem w Birżach staniemy. To nie może być, bo my kołujem, by Upite ominąć, a z Upity prosta droga, jakoby kto sierpem cisnął. Choćby ruszyli dniem później, nawet dwoma, to jeszcze by mogli być w Birżach przed nami i drogę nam zastąpić. Toż my do Szawlów teraz dopiero jedziemy i stamtąd będziemy do Birż prostować, a trzeba wać panu wiedzieć, iż z Upity do Birż bliżej niż z Szawlów. Jako żywo, że bliżej i droga lepsza, bo gościniec, rzekł Mirski. Ot macie. A my jeszcze nie w Szawlach. Jakoż dopiero pod wieczór ujrzeli górę zwaną Sautuwę Skaunas, pod którą wznoszą się Szawle. Po drodze zauważyli, że już niepokój panował we wszystkich wsiach i miasteczkach, które przyszło im przejeżdżać. Widocznie wieść o przejściu hetmana do Szwedów rozbiegła się już po całej Żmudzi. Gdzieniegdzie wypytywano żołnierzy, czy prawda, że kraj ma być przez Szwedów zajęty. Gdzieniegdzie widziano masy chłopstwa opuszczającego wsie z żonami, dziećmi i dobytkiem i dążącego w głębie lasów, którymi cały kraj obficie był pokryty. Miejscami postawa chłopstwa była niemal groźna, widocznie bowiem brano dragonów za Szwedów. Po zaściankach szlacheckich wypytywano ich wprost, kto są i gdzie jadą, a gdy Kowalski zamiast odpowiadać kazał ustępować z drogi, przychodziło do hałasów i odgróżek tak dalece, że zaledwie nastawione do strzału muszkiety mogły otworzyć przejście. Wielka droga idąca z Kowna na Szawle do Mitrawy pokryta była wozami i kolaskami, w których jechały żony i dzieci szlacheckie, pragnące schronić się przed wojną w posiadłościach kurlandzkich. W samych Szawlach, które stanowiły ekonomię królewską, nie było żadnych chorągwi hetmańskich, prywatnych ani komputowych. Tu natomiast uwięzieni pułkownicy ujrzeli po raz pierwszy oddział szwedzki złożony z 25 rajtarów, który jako podjazd z Birż wyjechał. Tłumy Żydów i mieszczaństwa gapiły się w rynku na nieznanych ludzi, a i pułkownicy poglądali na nich z ciekawością, a zwłaszcza pan Wołodyjowski, który nigdy dotąd Szwedów nie widział. Obejmował więc ich chciwie łakomymi oczyma, jakimi wilk patrzy na stado owiec i wąsikami przy tym ruszał. Pan Kowalski porozumiał się z oficerem, oznajmił się, kto jest, dokąd jedzie, kogo prowadzi i zażądał, by oficer przyłączył swoich ludzi do jego dragonów dla większego bezpieczeństwa w podróży. Ale oficer odpowiedział, że ma rozkaz jak najdalej w głąb kraju dotrzeć, aby się o jego stanie przekonać, że przeto nie może do Birż wracać. Natomiast upewnił, iż droga wszędzie bezpieczna, bo małe oddziały wysłane z Birż przebiegają kraj we wszystkich kierunkach, niektóre zaś aż do Kejdan są ekspediowane. Wypocząwszy tedy dobrze aż do północy i konie wielce zdrożone popasłszy, ruszył pan Roch wraz ze swymi więźniami w dalszą drogę, skręcając z Szawel na wschód przez Johaniszkiele i po swód ku Birżom, aby dostać się na prosty gościniec idący z Upity i Poniewierza. Jeśli pan Zagłoba przyjdzie nam na ratunek, rzekł o świtaniu Wołodyjowski, to na tym gościńcu najłacniej mu będzie drogę zastąpić, bo z Upity już mógł nadążyć.
Może on tam gdzie czyha, rzekł Stanisław Skrzetuski.
Miałem nadzieję, pókim Szwedów nie zobaczył, odpowiedział Stankiewicz. Ale teraz już mi się wydaje, że nie masz dla nas rady.
Głowa za głoby w tym, żeby ich ominąć albo okpić, a on to potrafi.
Jeno, że kraju nie zna.
Ale ludzie laudańscy znają, bo pieńkę i wańczos i smołę aż do Rygi wożą, a w mojej chorągwi takich nie brak. Muszą już Szwedzi koło Birsz wszystkie miasteczka zajmować. Piękni żołnierze. Ci, którychśmy w szawlach widzieli, trzeba przyznać, mówił mały rycerz, chłop w chłopa nas chwał. Uważaliście przy tym, jakie konie mają spasłe?
To inflanckie konie, nader silne, rzekł Mirski.
I nasze towarzystwo husarskie i pancerne w Inflanciech szuka koni, bo to u nas szkapiny drobne.
Gadaj mi, Waść, o szwedzkiej piechocie, wtrącił Stankiewicz. Jazda, choć wspaniałą czyni postać, mniej cnotliwa.
Bywało, że jak nasza chorągiew, a zwłaszcza z poważnego znaku, runie na tych rajtarów, to i dwóch pacierzy nie wytrzymają.
Wasz mościowie jużeście ich kosztowali za dawnych czasów, odrzekł mały rycerz. A ja jeno muszę ślinę łykać. To mówię wać państwu, gdym ich teraz w szawlach ujrzał i te ich żółte brody jako kądziele, aż mi mrówki zaczęły po palcach chodzić. Ej, radasz by dusza do raju, a tu sieć na wozie i zdychaj.
Pułkownicy umilkli, ale widocznie nie sam tylko pan Wołodyjowski płonął tak przyjaznymi dla Szwedów uczuciami, bo wkrótce uszu więźniów doszła następująca rozmowa dragonów otaczających wóz.
Widzieliście tych psiawiarów pogańskich? Mówił jeden żołnierz. Mieliśmy się z nimi bić, a teraz będziemy im konie czyścili.
Żeby to najjaśniejsze pioruny zatrzasły, mruknął drugi dragon.
Cicho bądź! Będzie cię Szwed miotłą po łbie w stajni Moresu uczył.
Albo ja jego.
Głupiś! Nie tacy jak ty chcieli się na nich porwać i masz, co się stało.
Największych rycerzy im odwozimy jakoby psów gardło. Będą się nad nimi żydowskie ich macie znęcać.
Bez Żyda się z takim szołdrą nie rozmówisz. Toż i komendant zaraz w szawlach po Żyda musiał posłać.
Żeby ich mur pobił. Tu pierwszy żołnierz zniżył nieco głos i pytał.
Mówią, że wszyscy co lepsi żołnierze nie chcą z nimi przeciw panu własnemu służyć?
A jakże?
Alboś to nie widział Węgrzynów, albo to pan hetman nie pociągnął z wojskiem na opornych?
Nie wiadomo jeszcze, co się stanie. Toż i naszych dragonów kupa się za Węgrzynami ujęła, których ponoć wszystkich rozstrzelają.
Ot im nagroda za wierną służbę.
Do diabła taka robota, żydowska służba.
Stój!
Rozległ się nagle głos jadącego w przedzie pana Rocha.
Bodaj ci kula w pysku stanęła, mruknął głos przy wozie.
Co tam? Pytali żołnierze jedni przez drugich.
Stój!
Zabrzmiała powtórnie komenda.
Wóz stanął.
Żołnierze wstrzymali konie. Dzień był pogodny, jasny. Słońce już weszło i przy jego blaskach widać było na gościńcu wprzedzie wznoszące się kłęby kurzawy, jakoby stada albo wojsko szło naprzeciw. Wkrótce w kurzawie poczęło błyskać. Rzekłbyś, że kto iskry wśród kłębów rozsypuje i światełka migotały coraz wyraźniej, niby świece jarzące, dymem otoczone.
To groty połyskują, zawołał pan Wołodyjowski.
Wojsko idzie,
pewnie szwedzki jaki oddział.
U nich tylko piechota ma włócznie, a tam kurzawa szybko się porusza.
To jazda, to nasi.
Nasi, nasi, powtórzyli dragoni.
Formuj się, zabrzmiał głos pana Rocha.
Dragoni otoczyli kołem wóz. Pan Wołodyjowski miał płomień w oczach.
To moi laudańscy ludzie z Zagłobą. Nie może inaczej być.
Już tylko staje drogi dzieliło zbliżających się od wozu i odległość zmniejszała się z każdą chwilą, bo przeciwny oddział nadchodził rysią. Na koniec z kurzawy wysunął się potężny oddział wojska idącego w dobrym szyku, jakoby do ataku. Po chwili byli jeszcze bliżej. W pierwszym szeregu, nieco od prawej strony, uwijał się pod buńczukiem jakiś potężny mąż z buławą w ręku. Ledwie go pan Wołodyjowski wziął na oko, wnet zakrzyknął – to pan Zagłoba! Jak Boga kocham, pan Zagłoba! Uśmiech rozjaśnił twarz Jana Skrzetuskiego.
On, nie kto inny, rzekł, i pod buńczukiem.
Już się na hetmana kreował. Poznałbym go po tej fantazji wszędzie. Ten człowiek taki umrze, jakim się urodził.
Niechże mu pan Bóg da zdrowie, rzekł Oskierko, po czym złożył ręce koło ust i począł wołać: Mości Kowalski, to krewniak przyjeżdża do cię w odwiedziny.
Ale pan Roch nie słyszał, bo właśnie oganiał swoich dragonów i trzeba mu było oddać tę sprawiedliwość, że lubo garść miał ludzi, a tam cała chorągiew na niego waliła, przecie się nie zmieszał, ani serca nie stracił. Wysunął dragonów we dwa szeregi przed wóz, a tamci rozciągnęli się tymczasem i poczęli go zajeżdżać tatarską modą półksiężycem z obu stron pola. Lecz widocznie chcieli naprzód paktować, bo poczęli machać chorągwią i krzyczeć: stój, stój, naprzód z tępą, zakrzyknął pan Roch. Poddaj się, wołano z drogi. Ognia, zakomenderował w odpowiedzi Kowalski. Zapadło głuche milczenie. Ani jeden dragon nie wystrzelił. Pan Roch oniemiał również na chwilę. Następnie rzucił się jakby wściekły na własnych dragonów. Ognia, psia wiary! Ryknął straszliwym głosem i jednym zamachem pięści zwalił z konia najbliższego żołnierza. Inni poczęli się cofać przed wściekłością męża, ale żaden nie usłuchał komendy. Nagle rozsypali się, jak spłoszone stado kuropatw w mgnieniu oka.
Tych żołnierzy kazałbym jednak rozstrzelać, mruknął Mirski.
Tymczasem Kowalski, widząc, że właśnie ludzie opuścili go, zwrócił konia ku atakującym szeregom.
Tam mi śmierć! Zakrzyknął okropnym głosem
i skoczył ku nim jak piorun. Ale nim przebiegł połowę drogi, w szeregach Zagłoby huknął wystrzał z garłacza. Siekance zaszumiały na gościńcu, koń pana Rocha zarył nozdrzami w kurzawę i padł, przywalając jeźdźca. W tej samej chwili jakiś żołnierz z chorągwi Wołodyjowskiego wysunął się błyskawicą naprzód i ucapił za kark podnoszącego się z ziemi oficera. — To Józwa Butrym! — zawołał Wołodyjowski. — Józwa bez nogi! Pan Roch chwycił z kolei Józwę za połę i poła została mu w ręku. Po czym mieli się wodzić jak dwa zczepione jastrzębie, bo obadwaj olbrzymią obdarzeni byli siłą. Strzemie Butrymowi pękło, a sam zleciał na ziemię i przewrócił się, ale pana Rocha nie puścił i obaj utworzyli jakoby jedną kulę, która przewracała się na gościńcu. Nadbiegli inni. Ze 20 rąk chwyciło pana Kowalskiego, który targał się i szarpał jak niedźwiedź w matni. Rzucał ludźmi jak odyniec psami, podnosił się znów i nie dawał za wygraną. Chciał zginąć, a tymczasem naokół słyszał dziesiątki głosów powtarzających słowa żywcem, żywcem. Wreszcie siły go opuściły i omdlał. Tymczasem pan Zagłoba już był przy wozie, a raczej na wozie, i chwytał w objęcia Skrzetuskich, małego rycerza, pana Mirskiego, pana Stankiewicza i Oskierkę, przy czym wołał zdyszanym głosem: ha, przydał się na coś Zagłoba. Damy teraz Radziwiłłowi dzięgielu. Mości panowie, wolni jesteśmy i ludzi mamy. Zaraz ruszymy dobra mu pustoszyć. A co? Udał się fortel. Nie tym, to innym sposobem byłbym się wydostał i waćpanów także. Całkiem mnie zatkało, że tchu nie mogę złapać. Na Radziwiłłowskie dobra, mości panowie. Na Radziwiłłowskie dobra. Jeszcze wszystkiego o nim nie wiecie, co ja wiem. Dalsze wybuchy zostały przerwane przez ludzi laudańskich, którzy biegli jeden przez drugiego witać swego pułkownika. Butrymi, gościewicze dymni, domaszewicze, stakianowie, gasztoftowie cisnęli się naokoło wozu, a potężne gardziele ryczały nieustannie – wiwat, wiwat!
– Mości panowie – rzekł mały rycerz, gdy uciszyło się nieco – towarzysze najmilsi, dziękuję wam za afekt. Straszna to rzecz, że musimy hetmanowi posłuszeństwo wypowiadać i rękę nań podnosić, ale gdy zdrada jawna, nie może być inaczej. Nie odstąpi mojczyzny i pana naszego miłościwego. Wiwat, Joannes Casimirus Rex! Wiwat, Joannes Casimirus Rex! Powtórzyło 300 głosów. Dobra, Radziwiłłowskie zajechać! Krzyczał Zagłoba. Spiżarnię i piwnicę mu wypłukać!
Koni nam! Zawołał mały rycerz. Skoczono po konie. Tymczasem Zagłoba rzekł:
panie Michale, hetmaniłem tym ludziom w zastępstwie twoim i przyznaję im chętnie, że mężnie sobie poczyniali. Ale gdyś teraz wolny, zdaję władzę w twoje ręce.
Niechże wasza miłość komendę bierze jako godnością najstarszy, rzekł pan Michał, zwracając się do Mirskiego.
Ani myślę. A mnie co po tym? Odrzekł stary pułkownik.
To jegomość pan Stankiewicz.
Ja mam swoją chorągiew i cudzej nie będę brał. Ostań, waszmość, przy komendzie. Ceremonia, sieczka, satysfakcja, owies. Znasz ty ludzi, ludzie ciebie i najlepiej przy tobie będą stawali.
Uczyń tak, Michale, uczyń, boć to i niełakoma rzecz, mówił Jan Skrzetuski. Niechże i tak będzie. To rzekłszy, pan Michał wziął buławę z rąk Zagłoby, uszykował w mig chorągiew do pochodu i ruszył wraz z towarzyszami na jej czele.
A gdzie pójdziemy? Pytał Zagłoba.
Żeby tak waszmością prawdę powiedzieć, to sam nie wiem, bom jeszcze o tym nie pomyślał, odparł pan Michał.
Warto się nad tym naradzić, co nam czynić przystoi, rzekł Mirski, i musimy bezzwłocznie do rady przystąpić. Jeno pierwej niech mi wolno będzie złożyć jego mościu panu Zagłobie w imieniu wszystkich podziękę, że nas nie zapomniał i in rebus angustis tak skutecznie ratował.
A co? Rzekł z dumą Zagłoba, podnosząc głowę i zakręcając wąsa. Beze mnie bylibyście w birżach. Justycja nakazuje przyznać, że kto czego nie wymyśli, to Zagłoba wymyśli. Panie Michale, nie w takich to bywaliśmy opałach. Pamiętasz, jaką cię ratował, gdyśmy to z Halszką przed Tatarami uciekali, co?
Pan Michał mógłby był odpowiedzieć, że wówczas nie pan Zagłoba jego, ale on pana Zagłobę ratował. Wszelako milczał i począł tylko wąsikami ruszać. Stary zaś szlachcic mówił dalej.
Nie potrzeba dziękować, bo co wam dziś, to mnie jutro i pewnie nie opuścicie mnie też w potrzebie. Tak jestem rad, że was wolnych widzę, jakobym najwalniejszą wiktorię odniósł. Pokazuje się, że nie zestarzała się jeszcze zbyt ani głowa, ani ręka.
Toś tedy wać pan zaraz do Upity trafił? Pytał pan Michał.
A gdzie miałem trafić? Do Kiejdan? Wilkowi w gardło leść? Już ci, że do Upity. I możecie mi wierzyć, żem szkapy nie żałował, a dobra była bestia. Wczoraj rano już byłem w Upicie, a w południe ruszyliśmy ku birżom, w tę stronę, w której spodziewałem się ich mościów spotkać.
A że to ludzie moi tak od razu wać panu uwierzyli? Mówił pan Michał. Bo cię nie znali, z wyjątkiem dwóch czy trzech, którzy cię u mnie widzieli.
Co prawda, nie miałem z tym najmniejszej trudności, bo naprzód miałem twój pierścień, panie Michale, a powtórę, ludzie właśnie tylko co się byli dowiedzieli o waszym aresztowaniu i o zdradzie hetmana. Zastałem deputację do nich od chorągwi pana Mirskiego i pana Stankiewicza, żeby się do kupy przeciw hetmanowi zdrajcy zbierali. Jakie mi im tedy oznajmił, że was do birż wiozą, jakoby kto w mrowisko kij wsadził. Konie były na potrawach, posłali zaraz pachołków, by je sprowadzić i w południe ruszyliśmy już w drogę. Oczywiście objąłem komendę, bo mi się to należało.
A skądżeś ojciec Buńczuka wziął? Pytał Jan Skrzetuski. Myśleliśmy z daleka, że to hetman.
Co? Pewnie, że mnie gorzej wyglądał. Skądem Buńczuka wziął? Oto razem z deputacjami od opornych chorągwi przyjechał i od hetmana pan Szczyt z rozkazem do Laudańskich, by do Kiejdan szli i z Buńczukiem dla większego powagi rozkazu. Kazałem go zaraz aresztować, a Buńczuk nad sobą nosić, żeby Szwedów na ten przypadek omylić.
Dali Bóg, jak wszystko mądrze obmyślił, zawołał Oskierko.
Jako Salomon, dodał Stankiewicz. Pan Zagłoba rósł jak na drożdżach.
Radźmy teraz, co nam czynić przystoi, rzekł wreszcie. Jeżeli wać państwo zechcecie mnie posłuchać cierpliwie, to powiem, com sobie przez drogę obmyślił. Zradziwiłem tedy nie radzę wojny rozpoczynać, a to dla dwojakich powodów. Naprzód, że nie przymierzając on jest szczupak, a my o konie. Lepiej dla okoniów nigdy się głową do szczuki nie zwracać, bo snadnie połknąć może jeno ogonem, bo wtedy ostre skrzela bronią. Niech go tam diabeł na rożen wdzieje jak najprędzej i smołą polewa, aby się zbytnie przypalił.
Powtórę? Pytał Mirski.
Powtórę, odrzekł Zagłoba, że gdybyśmy przez jakowy kasus dostali się w jego ręce, to by nam takiego łupnia zadał, że wszystkie sroki na Litwie miałyby o czym skrzeczeć. Patrzcie, waszmościowie, co stało w tym liście, który Kowalski wiózł do komendanta szwedzkiego do birż i poznajcie pana wojewodę Wileńskiego, jeśliście go dotąd nie znali.
To rzekłszy, odpiął żupan i wydobywszy z zanadrza pismo, podał je Mirskiemu.
Ba, po niemiecku czy po szwedzku? Odrzekł stary pułkownik. Który z waściów to pismo przeczyta?
Pokazało się, że jeden pan Stanisław Skrzetuski trochę po niemiecku umiał, gdyż często z domu do Torunia jeździł, ale pisanego i on nie mógł przeczytać.
To ja waściom tenor opowiem, rzekł Zagłoba. Gdy w Upicie żołnierze posłali po konie na łąki,
było trochę czasu. Kazałem sobie tedy sprowadzić za pejsy Żyda, którego tam wszyscy okrutnie mądrym powiadają, i ten, mając szablę na karku, wyczytał wszystko ekspedite, co tam stoi, i mnie wyłuszczył. Owóż pan hetman poleca komendantowi Birżeńskiemu i dla dobra jego mości króla szwedzkiego nakazuje, ażeby odprawiwszy wprzód konwój, kazał potem nas wszystkich, nie wyłączając nikogo, rozstrzelać jeno tak, aby się wieść nie rozeszła.
Pułkownicy aż rękoma poczęli klaskać, z wyjątkiem jednego, Mirskiego, który pokiwawszy głową rzekł: mnie też, co go znam, dziwno to było i w głowie nie chciało się pomieścić, że on nas żywych z Kejdan wypuszcza. Musiały być chyba jakieś powody, których nie znamy, a dla których sam nie mógł nas na śmierć skazać.
Pewnie chodziło mu o opinię ludzką.
Może. Jednakże dziw, jak to jest zawzięty pan, rzekł mały rycerz. Bo przecie, nie wymawiając, ja mu życie tak jeszcze niedawno na współkę z Ganhofem ratowałem. A ja pod jego ojcem, a potem pod nim 35 lat już służę, rzekł Stankiewicz.
Straszny człek, dodał Stanisław Skrzetuski. Owóż takiemu lepiej w paszczękę nie leść, rzekł Zagłoba. Niech go diabli wezmą. Unikajmy z nim bitwy, a natomiast majątności, które po drodze się trafią, akuratem mu wypłuczemy. Idźmy do wojewody witebskiego, żeby to mieć jakąś ochronę, jakowegoś pana za sobą, a po drodze bierzmy co się da, ze spiżarniów, ze stajen, obór, spichrzów, piwnic. Aż mi się dusza do tego śmieje i już to pewna, że nikomu nie dam się w tym wyprzedzić. Co z pieniędzy po ekonomiach będziemy mogli wziąć, to bierzmy także. Im huczniej i okryciej przyjdziemy do wojewody witebskiego, tym wdzięczniej nas przyjmie.
On i tak nas wdzięcznie przyjmie, odrzekł Oskierko. Ale dobra rada, żeby do niego iść, i lepszej teraz nikt nie wymyśli. Wszyscy głosy za tym dadzą, dodał Stankiewicz.
Jako żywo, rzekł pan Michał.
Tak tedy do wojewody witebskiego. Niechże on będzie owym wodzem, o któregośmy Boga prosili.
Amen, rzekli inni.
I jechali czas jakiś w milczeniu, aż wreszcie pan Michał jął się kręcić na kulbace.
A żeby tak gdzie Szwedów po drodze skubnąć? Spytał wreszcie, zwracając oczy na towarzyszów.
Moja rada jest, że jeśli się zdarzy, to dlaczego nie? Odparł Stankiewicz. Pewnie tam Radziwiłł upewniał Szwedów, że całą Litwę ma w ręku i że wszyscy chętnie opuszczą Jana Kazimierza. Niechże się pokaże, że to nieprawda.
I słusznie, rzekł Mirski. Jeżeli jaki oddział wlezie nam w drogę, to mu po brzuchach przejechać.
Zgadzam się również, aby się na samego księcia nie porywać, bo mu nie zdzierżymy. Wojownik to wielki. Ale unikając bitwy, warto by z parę dni koło Kejdan się pokręcić.
Aby mu majątności spustoszyć? Spytał Zagłoba.
Nie to. Jeno, aby ludzi więcej zebrać. Moja Chorągiew i pana Stankiewicza ku nam się przymkną. Jeżeli zaś już rozbite, co być może, to także ludzie będą pojedynczo do nas się kupili.
Nie bez tego, żeby coś i szlachty nie napłynęło.
Przyprowadzimy panu sapierze większą siłę, z którą snadniej będzie mógł coś począć. Rzeczywiście, wyrachowanie to było dobre, a jako pierwszy przykład mogli posłużyć dragoni pana Rocha, którzy wszyscy, z wyjątkiem jego samego, przeszli bez wahania do pana Michała. Takich mogło się znaleźć w szeregach radziwiłowskich więcej. Można było przy tym przypuszczać, że pierwsze uderzenie na Szwedów wywoła ogólne powstanie w kraju. Postanowił więc pan Wołodyjowski ruszyć na noc w stronę Poniewierza, zagarnąć jeszcze co można szlachty laudańskiej w okolicach Upity i stamtąd zanurzyć się w Puszczę Rogowską, do której, jak się spodziewał, resztki rozbitych opornych chorągwi będą się chroniły. Tymczasem stanął na wypoczynek wedle rzeki Ławeczy, aby ludzi i konie pokrzepić.
Tam stali do nocy, poglądając z gąszczy leszczynowych na wielką drogę, po której ciągnęły coraz to nowe gromady chłopstwa uciekającego w lasy przed spodziewanym najściem szwedzkim. Żołnierze wysyłani na drogę sprowadzali od czasu do czasu pojedynczych chłopów, aby zasięgnąć języka o Szwedach, ale niewiele można się było od nich wywiedzieć. Chłopstwo było przerażone i każdy pojedynczo powtarzał, że Szwedzi tuż, tuż. Ale dokładnych objaśnień nikt nie umiał udzielić. Gdy ściemniło się zupełnie,
Pan Wołodyjowski kazał ludziom siadać na koń, lecz zanim ruszyli, do uszu wszystkich doszedł dosyć wyraźnie odgłos dzwonów.
— Co to jest? — pytał Zagłoba. — Przecie na anioł pański za późno.
Pan Wołodyjowski słuchał przez chwilę pilno. — To na trwogę — rzekł. Po czym puścił się wzdłuż szeregu. — A nie wie tam który? — pytał. — Co to za wieś, czyli miasteczko w tamtej stronie?
— Klewany, panie pułkowniku — odpowiedział jeden z gościewiczów. — My tamtędy z potarzem jeździm.
— Słyszycie dzwony?
— Słyszymy. To niezwyczajna rzecz.
Pan Michał skinął na trębacza i wnet cichy głos trąbki zabrzmiał wśród ciemnych gęstwin. Chorągiew posunęła się naprzód. Oczy wszystkich utkwione były w kierunku, skąd coraz gwałtowniejsze dochodziło dzwonienie. Jakoż nie na próżno patrzono, bo wkrótce błysło na horyzoncie czerwone światło i powiększało się z każdą chwilą.
— Łuna!
— szeptano w szeregach. Pan Michał pochylił się ku Skrzetuskiemu.
— Szwedzi! — rzekł.
— Skosztujem! — odparł pan Jan.
— Dziwno mi to jeno, że palą. Musiał szlachcic opór dać, albo chłopstwo się ruszyło, jeśli na kościół nastąpili.
— Ano, zobaczym! — rzekł pan Michał i sapnął z zadowoleniem. Wtem Zagłoba przycłapał ku niemu.
— Panie Michale!
— A co?
— Już widzę, że ci szwedzkie mięsko zapachniało. Pewnie bitwa będzie, co?
— Jak Bóg zdarzy! Jak Bóg zdarzy!
— A kto będzie jeńca pilnował?
— Jakiego jeńca?
— Już ci nie mnie, jeno Kowalskiego. Widzisz, panie Michale, to jest okrutnie ważna rzecz, żeby on nie uciekł. Pamiętaj, że hetman nie wie o niczym, co się stało i od nikogo się nie dowie, jeżeli Kowalski mu nie doniesie. Trzeba jakowym pewnym ludziom kazać go pilnować, bo w czasie bitwy łatwo dać drapaka, zwłaszcza, że i fortelów może się chwycić.
Tyle on zdatny do fortelów, ile ten wóz, na którym siedzi. Ale masz, waszmość, słuszność, że trzeba kogoś koło niego zostawić. Chcesz, waść, mieć go przez ten czas na oku?
Bitwy mi żal. Prawda, że w nocy przy ogniu prawie nic nie widzę. Żebyśmy się mieli po dniu bić, nigdy byś mnie na to nie namówił. Ale skoro publicum bonum tego wymaga, niechże już tak będzie.
Dobrze. Zostawię waszmości z pięciu ludzi do pomocy, a jakby chciał umykać, to mu w łeb palcie.
Ugniotę ja go w palcach jak wosk, nie bój się. Ale to ta młuna coraz większa. Gdzie mam się zatrzymać z Kowalskim?
Gdzie waść chcesz? Nie mam teraz czasu, rzekł pan Michał. I wyjechał naprzód. Pożar rozlewał się coraz szerzej. Wiatr powiał od strony ognia i razem z głosem dzwonów przyniósł echa wystrzałów.
— Rysią! — skomenderował pan Wołodyjowski.